Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Ostrożnie mówiąc, księgarnia należy do najstarszych instytucji wydawniczych w Polsce, a można by nawet zaryzykować twierdzenie, że jest w ogóle najstarszą istniejącą i pracującą nieprzerwanie instytucją wydawniczą w Polsce.
I do tej księgarni zaglądniemy. Dzień dobry. Dziś spotkania z kulturą rozpoczynam na Poznańskim Placu Wolności. Czyli właściwie jesteśmy w centrum Poznania. Można tu spotkać zawsze jakichś znajomych. Ja dziś spotkałam Jacka Kulmę, który jest znany poprzez jego wspaniałe fotografie. Miałeś tu kiedyś wystawę na tym placu?
Na placu niestety nie miałem, chociaż starałem się w zeszłym roku z okazji tych wielkich rocznic Teatru Nowego i Teatru Tańca Drzewieckiego, ale niestety nie doszło do tych wystaw. Trochę nie wiem do tej pory dlaczego.
Ale w ogóle to tutaj wystawy bywały przeróżne.
Miałem wystawę, owszem, ale nie na tym placu, tylko na innym, na placu Mickiewicza. Wielką wystawę o Teatrze Nowym, o realizacji Izy Cywińskiej w telewizji poznańskiej. To była taka rocznica, festiwal i to było parę lat temu i zaistniała moja fotograficzna wystawa właśnie w tamtym miejscu. Parę miesięcy była eksponowana.
I tutaj innych artystów też można było spotkać i oglądać ich pracy.
Na Placu Wolności to przede wszystkim wspominam Chorowica, wystawę, okazję miałem poznać go osobiście na wernisażu jego prac i ponadto pamiętam też wspaniałą wystawę nieżyjącego mojego przyjaciela, fotoreportera Siozdy Andrzeja.
No, Andrzej Siozda też dobre nazwisko. Ten plac, na którym stoimy, nazwany Placem Wolności, przed włączeniem do miasta nosił nazwę Musza Góra. Nazywany był Muszą Górą, bo właściciele tej ziemi to był ród Muszyńskich. No ale po drugim rozbiorze Polski, po 1793 roku, plac otrzymał nazwę Plac Wilhelmowski, ku czci Fryderyka Wilhelma III. No, ślady tego Fryderyka mamy w Poznaniu w różnych miejscach.
No. Mieliśmy jeszcze, nie tak dawno, bo chyba do I wojny światowej był słynny wielki pomnik jego.
On tutaj stał u wylotu ulicy Paderewskiego.
Tak, i on jest podobno repliką tego berlińskiego, a zresztą podobno ciekawszy nawet niż tamten berliński, bo chyba był potężniejszy.
Zbudowano go w 1902 roku, ale już wcześniej tu się pojawiły na placu pruskie pomniki i to kilka ich było dla upamiętnienia bohaterów wojny austriacko-pruskiej. No, nie miało to wiele wspólnego z naszą polską tradycją. Ale wiadomo, że historia się zmienia i na moment, kiedy Napoleon pojawił się w Polsce w 1806 roku, ten plac nosił nazwę Napoleona, ale krótko. I znowu wrócono do Wilhelma, bo księstwo warszawskie upadło, no i Wilhelm znowu triumfował.
No ale wszystko skończyło się chyba tym powstaniem wielkopolskim. Kiedy...
Tak, no ale w 1806 było pierwsze powstanie, też właściwie zwycięskie. Dzięki temu to księstwo warszawskie mogło powstać. No a potem to nasze powstanie zwycięskie, powstanie wielkopolskie. No i dużo rzeczy się tutaj zmieniło, ale w międzyczasie jeszcze, zanim powstanie wybuchło, tu powstały naokoło placu budynki, na które patrzymy. Naprzeciw nas stoi wspaniała biblioteka Raczyńskich. Wybudował ją Edward Raczyński, zaczęła się ta budowa w 1822 roku, po kilku latach się skończyła. I to na tej południowej ścianie jest Biblioteka Raczyńskich. Na ścianie wschodniej, dzisiaj to jest Muzeum Narodowe, ale wcześniej to było muzeum prowincjonalne, wybudowali Niemcy. Polacy w odpowiedzi niejako na to wybudowali bazar naprzeciwko. No a po 19 roku, po tym naszym świetnym powstaniu wielkopolskim, to muzeum zostało najpierw przekształcone w Muzeum Wielkopolskie, a potem powstało w 50 roku Muzeum Narodowe. Jedziemy dalej. Za nami jest Święty Wojciech. Na dachu jest napis Hotel Rzymski, bo w 1919 roku właśnie, po powstaniu, tutaj się wprowadziła Księgarnia Świętego Wojciecha. To wspaniałe osiągnięcie. Dzisiaj to jest dom medialny Święty Wojciech, a zaczynało się wszystko od arcybiskupa Floriana Stablewskiego, który pomógł zaistnieć na rynku przewodnikowi katolickiemu. Potem właśnie powstało wydawnictwo. No i dzisiaj mamy wspaniały już kompleks.
Chyba wspomnieć trzeba by było także, będąc na Placu Wolności, o Arkadii, tak?
O tak.
Bo to kiedyś był wielki teatr, prawda?
To był teatr miejski, niemiecki. Tak, tak, tak. Ale Polacy też mogli czasami, jak nie było publiczności innej, zagrać swoje rzeczy.
A w tej chwili jest to chyba najpiękniejszy obiekt na całym Placu Wolności. Jest tam siedziba Empiku, jest tam siedziba wydawnictwa miejskiego. Jest tam salon poznaniński, był do niedawna, jest tam fotoplastikon Ruta. Jest to w ogóle miejsce wielu spotkań, bo są restauracje, jest również galeria Myszkowskiego, wnuka słynnego fotografa poznańskiego. No, obiekt w ogóle godny uwagi, jest no, wyjątkowo oryginalnym. A na wprost jest nowoczesna, już bardzo, bardzo nowoczesna fontanna, która wzbudzała wiele kontrowersji, bo uważano, że ona tu nie pasuje, nie powinna mieć tutaj miejsca. Ale ja jako fotograf, artysta uważam, że jest to ciekawy obiekt i takie zderzenie starego z nowym jest jak najbardziej tutaj interesujące i wskazane.
No ty mówisz o Arkadii. A ja jednak jestem przywiązana najbardziej do tych dwóch budynków, Biblioteki Raczyńskich, no i do Księgarni Świętego Wojciecha i może tam podejdźmy. Jesteśmy przed starym budynkiem Księgarni Świętego Wojciecha. No widać, że tu są prace budowlane, nie wejdziemy do środka. Jeszcze są godziny otwarcia z minionej epoki, od 10 do 18. Poniedziałek do piątku. Święty Wojciech, księgarnia, zmieniliśmy lokalizację, jesteśmy po drugiej stronie ulicy, obok NBP, Aleje Marcinkowskiego.
Numer 13.
13. Idziemy pod numer 13.
Szczęśliwa 13.
Szczęśliwa, chyba szczęśliwa. Wchodzimy do księgarni. Tu są przecenione książki, nie najgorsze.
Te książki na wrota. Wspaniała.
Przepraszam najmocniej. Czy pan tę księgarnię odwiedza często?
Dość często jestem. Robię tu zakupy. Jestem zadowolony z obsługi.
Tak, jest bardzo sympatyczna.
Bardzo mile panie tu obsługują, doradzą. Jestem bardzo tutaj usatysfakcjonowany.
A dzisiaj zauważyłam, że wybiera pan kartki. Tak.
Takie, to na różne okazje, edycji paulińskiej, ale one są na każdą okazję z tekstem, bo mi już trudno pisać.
Więc... I ciekawe graficznie.
Tak, takie dość współczesne, ale teksty, mi się, które są w środku, bardzo mi się podobają. Dla mnie jest ważne słowo i to słowo, które coś daje po prostu.
Można by tu godzinami przebywać. Myślę, że to tylko byłoby z korzyścią dla zdrowia psychicznego.
Tu się potwierdza prawda, że nie tylko chlebem człowiek żyje. Czego pani szuka?
Szukam interesującej książki, nie konkretnej. Za każdym razem jak przychodzę, nawet nie szukając konkretnej, zawsze coś znajduję. Właśnie znalazłam. Życie z sensem.
No dzisiaj trudno czasami żyć z sensem, ale trzeba próbować.
Trzeba próbować, interesować się, co inni mają do powiedzenia w tej kwestii.
Interesujące jest to, że na przykład oprócz książek możemy spotkać wiele innych rzeczy. Ikony malowane współcześnie, biżuterię ciekawą, chrześcijańską, jakieś balsamy dla zdrowia, kremy, cukierki nawet, krówki. Niesamowite, to wszystko robi niesamowite wrażenie. Nagrania, filmy, kasety, muzyka.
W tej chwili klienci interesują? Czego szukają?
Teraz mamy okres wielkopostny, więc przede wszystkim takiej duchowości związanej z Wielkim Postem. I już przygotowują się trochę do świąt Wielkiej Nocy, ale to myślę, że takie przedbiegi na razie.
Pani Hanna Chęcińska, jedna z kilku pań obsługujących klientów oraz kierująca księgarnią Regina Markiewicz. Ciekawa byłam, jakie książki i jakie publikacje cieszą się największym zainteresowaniem ludzi odwiedzających to miejsce?
Myślę, że takim bardzo dużym zainteresowaniem, i to już od dłuższego czasu, cieszą się pozycje takich autorów jak ksiądz Piotr Pawlukiewicz, który pozostawił po sobie dużą spuściznę. Książki cały czas się pokazują i ma swoich wiernych odbiorców, wiernych fanów, którzy raz, że lubią sięgać do takiej duchowej literatury, dwa, że ten przekaz księdza Piotra, sposób w jaki on się wyrażał, bardzo trafiał do naszych klientów i cały czas jest to taka postać, jedna z wiodących, jeśli chodzi o naszych autorów. No ale oczywiście naszym głównym takim, można powiedzieć, produktem jest Pismo Święte. I tutaj myślę, że jeżeli klienci szukają Pisma Świętego, to mogą do nas w ciemno.
Księga ponadczasowa.
Tak, bestseller.
Najważniejsza. No ksiądz Pawlukiewicz mówił takim językiem właściwie prostym, a jednocześnie obrazowym niezwykle. Przytaczał przykłady z własnego życia, z własnych spotkań.
Tak, ze swojej praktyki duszpasterskiej i potrafił to zrobić i głęboko, ale też i z bardzo dużym humorem i takim dystansem do siebie. Ale ta jego polszczyzna była taka, że trafiała chyba do bardzo szerokiego grona odbiorców, bo księdza Pawlukiewicza kochają i osoby w starszym wieku, i w średnim wieku, i młodzież bardzo chętnie do niego sięga, więc to była taka postać, która mówiła językiem uniwersalnym.
Takim też księdzem, który był blisko bardzo ludzi, był ksiądz Twardowski.
Mamy spory wybór i jego rozważań, i poezji, i książek dla dzieci. To jest taka literatura, która cały czas cieszy się dużym powodzeniem. I myślę, że ten język i taka pogoda ducha wewnętrzna księdza Twardowskiego sprawiła, że on też trafia do wielu ludzi, a dzieci odnajdują w tych jego opowiadaniach i dużo humoru, i takiej refleksji. Wiecie, że nawet dorośli, którzy czytają te książki dla dzieci, odkrywają tam takie drugie dno, które bardzo trafia do nich. One potrafią i wywołać uśmiech, i wycisnąć łzę.
A z tego rękodzieła, które też tutaj jest, co pani poleca?
Z dewocjonaliów, z rękodzieła to mamy przede wszystkim ikony. Uważam, że mamy jedną z bogatszych kolekcji, jeżeli to tak można nazwać, bo to są ikony do sprzedaży. Ale mamy bardzo różnych twórców, bardzo różne wykonania, bardzo różne wizerunki i ceny. W związku z tym też jest na co popatrzeć. I są ikony bardzo tradycyjne i są bardziej takie wizerunki współczesne. To jest taka rzecz, która jest taka wyjątkowa, która nas wyróżnia.
A ci twórcy to są nasi, polscy?
Tak, tak, polscy i właściwie większość, jak nie wszyscy, tutaj wielkopolscy, poznańsko-okoliczni, że tak powiem, bo współpracujemy głównie z takimi twórcami tutejszymi.
Czy zdarza się, że ludzie wchodzą i mówią, no, znalazłem, szukają księgarni świętego Wojciecha?
Bardzo często, mimo tego, że jesteśmy tutaj już od ponad roku, to jeszcze często ludzie nas poszukują, błądzą gdzieś troszkę, ale jesteśmy na szczęście bardzo blisko, no, rzut beretem, na drugiej stronie ulicy, więc w końcu trafiają.
To jest przytulnie i nawet ta atmosfera, która tu panuje, może jest konkurencyjna wobec tamtego wnętrza w starym budynku, w którym mieściła się księgarnia świętego Wojciecha i do którego, miejmy nadzieję, wróci.
No, też mamy taką nadzieję, mamy taki plan, a jeśli chodzi o atmosferę tutaj, to rzeczywiście klienci uważają, że tutaj jest no, bardziej kameralnie, ale przez to właśnie bardziej przytulnie. Niektórzy zresztą nie odbierają tutaj tej przeprowadzki jako przeprowadzkę na mniejszą powierzchnię. Nawet mówią, o, dużo miejsca państwo tutaj macie, chyba więcej niż tam. No nie, nie mamy dużo miejsca i bardziej to dotyka nas jako księgarzy i tutaj sprzedawców, bo mamy mniej miejsca troszkę do wystawienia towaru, ale myślę, że sobie fajnie poradziliśmy i się dobrze urządziliśmy i klientom się podoba i my już też sobie dobrze radzimy.
Poznaniacy sobie nie wyobrażają chyba Placu Wolności bez księgarni świętego Wojciecha od 1919 roku. Tutaj zawsze księgarnia świętego Wojciecha była.
Tak, w tym samym miejscu od 1919 roku. Myślimy, że też wrócimy na Plac Wolności, w związku z tym czekamy na koniec remontu.
No to właściwie najbliższe sąsiedztwo Aleje Marcinkowskiego, prawda? Bo to jest.
No bardzo blisko jesteśmy. No po drugiej stronie ulicy, ale jednak po drugiej stronie ulicy. Także.
A tam zagląda pani do tamtego budynku, co tam się dzieje?
Nie, tam jest plac budowy, tam nie ma.
Nie wolno,
nie ma tam żadnego wglądu.
A jak długo pani pracuje w księgarni tej właśnie?
Oj, ja pracuję już długo. Ale tutaj w ogóle mamy taki zespół, który jest już takim zespołem z dużym doświadczeniem i myślę, że to też wpływa na taką dobrą atmosferę tego miejsca, bo jesteśmy taką instytucją kulturalno-handlową, która ma za sobą no już ponad wiek tradycji i myślę, że to, że my tak pracujemy tutaj wiernie i jesteśmy z tym miejscem związani nie tylko zawodowo, ale też tak emocjonalnie, no to chyba właśnie świadczy, że to jest takie miejsce, do którego warto wracać. Na mapie Poznania chyba jesteśmy jednym z nielicznych, które nie podlega takim szybkim, gwałtownym zmianom i myślę, że to też wiele osób ceni i dlatego do nas wraca.
Mówiły Regina Markiewicz i Hanna Chęcińska. A jak doszło do powstania księgarni świętego Wojciecha? Opowiadali mi o tym w 2006 roku, ale i wcześniej, długoletni pracownicy księgarni, sięgając głęboko w dzieje tej instytucji i w dzieje Poznania. Pamiętam redaktora, autora wielu publikacji i książek, Marka Węcławskiego. To był ojciec lubianego księdza Marcina Węcławskiego, proboszcza kościoła na Wildzie.
Kolebki tego naszego wydawnictwa stało przed 88 laty trzech księży wielkopolskich. Założycielem był ówczesny arcybiskup poznański i gnieźnieński, ksiądz arcybiskup Florenc Stablewski. Ksiądz Piotr Wawrzyniak stworzył z instytucji to, co się nazywa firmą, to znaczy zapewnił przedsiębiorstwu wyważone formy organizacyjno-prawne, podstawy ekonomiczne, no i nadal rozmach działalności instytucji.
I to, co zapoczątkował ksiądz Piotr Wawrzyniak, służy księgarni do dzisiaj.
Tak, na przykład te formy prawne, które stworzył ksiądz Wawrzyniak, one obowiązują do dziś. I one zdały egzamin w każdych warunkach.
I postać księdza biskupa Stablewskiego i księdza Piotra Wawrzyniaka, to są postacie bardzo barwne i pojawiły się w serialu
tak.
Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy.
O ile pamiętam, nie było w tym serialu trzeciej postaci, która nierozerwalnie się związała też z naszą instytucją, tego trzeciego księdza, o którym wspominałem z tej trójcy, mianowicie księdza Józefa Kłosa. On był pierwszym redaktorem wydawanego przez księgarnię przewodnika katolickiego i dzięki swojej pracy redaktorskiej zapewnił nie tylko przewodnikowi ale całej księgarni autorytet i popularność w najszerszych masach społeczeństwa wielkopolskiego. Prowadził w przewodniku gawędy Janka Obleci Świata, w których omawiał wszystkie bieżące sprawy i robił to z wielkim talentem. Operował świetnie, nie gwarą, ale regionalnym językiem poznańskim i to nadawało tym jego gawędom taki specjalny walor autentyzmu i przemawiania i trafiania do ludzi.
Przewodnik, było to pismo kościelne z jednej strony, a z drugiej było to pismo, które uczyło niemal czytać, prawda, po
dosłownie
polsku.
Dosłownie uczyło czytać po polsku.
Może właśnie włączę.
Ksiądz dr Michał Maciołka, dyrektor księgarni świętego Wojciecha.
Mam wypowiedź arcybiskupa Stableskiego, który na krótko przed swoją śmiercią, jakby we formie duchowego testamentu, takie wypowiedział słowa: żadnej nie zaniedbałem sposobności, aby języka ojczystego w nauce religii bronić lub o jego przywrócenie się starać. I na tym stanowisku trwałem zawsze. Jego wszędzie i wszelkimi przysługującymi mi sposobami broniłem i na nim, póki życia mojego mi stanie, trwać będę.
Też wydaje mi się, że konieczne jest dla zrozumienia tej całej sytuacji uprzytomnienie sobie, jak to wtedy w Poznaniu i Wielkopolsce wyglądało. My jeszcze pamiętamy właśnie ten wspomniany serial telewizyjny, on był bardzo barwny, ale może jeszcze warto sobie uprzytomnić pewne fakty. Kiedy księgarnia świętego Wojciecha powstawała, Wielkopolska była już od przeszło 100 lat pod zaborem pruskim. I społeczeństwu polskiemu groziła dosłownie narodowa eksterminacja. Cała Rzesza Niemiecka liczyła wtedy blisko 50 milionów mieszkańców. Polaków było w poznańskim mniej niż 1,5 miliona. Największe niebezpieczeństwo dla polskości pod zaborem pruskim kryło się w tym, że ta walka toczyła się z przeciwnikiem, który mógł ludziom pozbawionym krytycyzmu i patriotyzmu imponować. Przecież to było państwo niezmiernie sprawne, pod każdym względem stojące na poziomie. Wyobraźmy sobie takie uczucia, choćby na przykład polskiego rekruta, który gdzieś tutaj z głębokiej prowincji nagle znalazł się w Berlinie. Przecież musiał być oszołomiony tym, co widział. Tym poziomem cywilizacyjnym, gospodarczym. I przecież Niemcom wtedy nie chodziło o wytępienie fizyczne Polaków, tylko o zniemczenie ich. I za wyrzeczenie się polskości, a przyjęcie niemieckości gwarantowali od razu określone korzyści. A jednak ci ludzie na to nie szli. Trzeba by właściwie zapytać, dlaczego nie szli. Co za tym przemawiało, że oni chcieli zostać Polakami. No więc niewątpliwie tylko przede wszystkim wartości duchowe. Patriotyzm, poczucie własnej godności. No i wydaje mi się, nie na ostatnim miejscu te uczucia religijne. Ówczesna Rzesza Niemiecka to było państwo czysto protestanckie, a polskość przedstawiał katolicyzm. I dzięki właśnie tym wartościom duchowym społeczeństwo wielkopolskie oparło się temu wielkiemu niebezpieczeństwu, jakie mogło być jakieś zafascynowanie się Niemczyzną. Jeszcze wciąż spotykamy się z opinią, że Wielkopolanie to się wiele od Niemców nauczyli. Ale to nie jest prawda. To jest uproszczenie i krzywdzące uproszczenie. Ta generacja poznańska sprzed 1918 roku rzeczywiście wiele się nauczyła, ale nie tyle od Niemców, ile w walce z Niemcami. I właśnie w okniu tej walki powstała i rozwinęła się księgarnia świętego Wojciecha. To jest nasz fundament.
Dat. 1895 rok, powstaje przewodnik katolicki. I już rok później ukazuje się pierwsza książka, która wydawana, niejako zapowiada.
Tak, wydawnictwo przyszłe, ale formalne utworzenie w roku 1897. Proszę też zwrócić uwagę na wybór patrona dla tej instytucji. To była instytucja niewielka wtedy, przecież to była rzecz dopiero w zalążku, ale już wybrano wielki patronat. Nawiązano do tego wielkiego patronatu kościelno-politycznego świętego Wojciecha, który datuje się właściwie od samego początku naszych dziejów. I właściwie jak ten święty Wojciech wszedł w nasze dzieje? Tylko poprzez siłę moralną i siłę swojej idei. Właśnie na jego grobie powstała suwerenna polska metropolia kościelna, co w ówczesnych układach oznaczało uznanie suwerennego państwa polskiego. Rola, którą święty Wojciech tutaj spełnił, była zupełnie pośrednia. Przy tym bardzo nieuchwytna, właściwie niewymierna. Ale efekt był jak najbardziej realny. Nasza suwerenność państwowa. Warto może tu też przypomnieć mało na ogół znany fakt, ale bardzo znamienny i urastający wręcz do miary symbolu, że sama nazwa Polacy pojawiła się po raz pierwszy w historii w żywocie świętego Wojciecha, napisanym w Rzymie, wkrótce po jego śmierci, jeszcze przed rokiem tysięcznym. Jako pierwszy raz zapisano imię Polaków w żywocie świętego Wojciecha.
Bardzo był burzliwy ten pierwszy okres właśnie, kiedy kształtowała się księgarnia, kiedy właśnie tutaj działał Piotr Wawrzyniak.
Tak, tu właśnie jest niezastąpiona rola księdza patrona Wawrzyniaka. Takie były charakterystyczne jego wypowiedzi. Narody mierzy się wedle tego, jak płacą swoje rachunki. To jest, uważam, sformułowanie wręcz genialne. I to jedno zdanie mówi właściwie wszystko o Wawrzyniaku. Były też zdania właśnie Wawrzyniak, że na najcięższe pociski, którymi wciąż biją w nas Niemcy, nie wystarczy odpowiadać tomikami wierszy. A to nie znaczy, że on nie miał zrozumienia dla poezji, bo się zdarzało, że ten człowiek pozornie wyzuty z uczuć, jak słyszał polskie pieśni, to musiał wyjść, bo płakał. Też charakterystyczne tego pokolenia. Wcale nie wyprane ze sentymentów. I to była rzeczywiście praca z efektem, bo już wkrótce po jego przedwczesnej śmierci, zmarł w 1910, a już wkrótce po tym księgarnia świętego Wojciecha otrzymała najnowocześniejszą wielką drukarnię.
Jak mówiono, najnowocześniejsza.
Wtedy była najnowocześniejsza, na wschód od Łaby, tak. Może powiedzmy na wschód od Berlina. Uprzytomnijmy sobie, że Poznań był wówczas do tego stopnia sztucznie zniemczony, że liczba ludności niemieckiej przekroczyła 40%. I w tym mieście uciemiężeni Polacy, a nie panujący Niemcy, mieli na swoje usługi najlepszy zakład poligraficzny.
Ta drukarnia już niestety nie istnieje. Ale jeszcze jedną osobę chciałam przedstawić, a mianowicie Bolesława Żyndę. Spotkałam się z nim w latach 70. na początku mojej pracy. Obdarzył mnie wtedy zaufaniem, to po pierwsze, ale także obdarował mnie bibliografią wydawnictw Księgarni Świętego Wojciecha. Jest to imponująca praca, która powstała na 75-lecie wydawnictwa. Przy okazji rozmawiałam wtedy z panem Bolesławem o Kazimierze Iłakowiczównie, bo to właśnie u państwa Żyndów po powrocie do Polski, po wojnie Iła zamieszkała. Łączyło ich Wilno. Bolesław Żynda napisał o Iłakowiczównie wspomnienia i zatytułował Kazimiera Iłakowiczówna we wspomnieniach starego księgarza. Ta książka wyszła pod koniec jego życia, a zmarł pan Bolesław Żynda w 1988 roku. Natomiast bibliografia ukazała się wcześniej i obejmuje okres od 1895 roku do 1969.
Jeśli chodzi o bibliografię, ona wymagała dużo wyrzeczeń i dużo pracy, żeby zebrać przede wszystkim wydawnictwa, które wojna zniszczyła całkowicie. Archiwum Księgarni Świętego Wojciecha zostało wywiezione do własnej fabryki papieru Malta i zostało całkowicie zniszczone. W roku 1945 stanęliśmy na zgliszczach instytucji duchowo i materialnie, bo nie pozostało śladów po naszej pracy, jeżeli chodzi o materialną stronę. Jeśli zaś chodzi o obecną bibliografię, to trzeba było wszystkie wydawnictwa odszukać, łącznie z kolegami, księgarzami, zawsze wiernie świętemu Wojciechowi oddani. Zbieraliśmy materiały, gromadziliśmy je przez 20 lat.
Żył wtedy jeszcze pana ojciec, Leon Żynda, który był księgarzem, prawda?
Pracował również w księgarni świętego Wojciecha do 1939 roku. Również moja siostra pracowała w księgarni.
I brat.
I brat w drukarni. Także się cała rodzina była związana z księgarnią świętego Wojciecha.
Tutaj pan zaczynał pracę w Poznaniu, tak. Zanim pan wyprowadził się i objął kierownictwo księgarni,
tak,
po swoim ojcu.
Praktykę moją rozpocząłem w 1920 roku, a w 1922 roku objął mój ojciec kierownictwo oddziału wileńskiego, który prowadził do roku 1925, a w 25 roku po ojcu przyjął kierownictwo oddziału wileńskiego i oddział ten prowadził do 1944 roku w Wądrze.
Przez okres wojny księgarnia w Wilnie jeszcze też
działała
na nieco innych zasadach.
Pod komisarycznym zarządem, ale jakoś z komisarzami potrafili się zawsze dogadać się, a ponieważ komisarz był również Polakiem, więc co mógł, to nam ułatwiał.
Miałam okazję czytać pana pamiętniki dotyczące okresu działalności wileńskiej. Pisze pan, że panowie mieliście sporo pomysłów i wydawniczych, i pomysłów dotyczących rozprowadzania książki.
Tak, bardzo szeroki temat. Biblioteka domowa przewodnika katolickiego była bardzo szeroko rozprowadzana w dużych ilościach. Ukazywała się w nakładzie ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Między innymi ukazały się Muśnickiego do wbora Józefa Moje wspomnienia w 1936 roku, Kosakczucki Puszkasz Urbano, Śmigielski Walenty między ołtarzem a więzieniem wspomnienia z Kulturkampfu Ulrysia Adama Padwerdena. Są to wszystkie poważne polskie pióra.
Marek Węcławski.
Taką w dużej miarę inicjatywą wileńską było zorganizowanie artystycznych opraw ksiąg kościelnych. Taki introligator, mistrz wileński, pan Władysław Strzedziński, tym się zajmował.
W pana książce jest reprodukcja.
To był mszał rzymski oprawiony w skóry z aplikacjami, wystawiony na wystawie światowej w Nowym Jorku w roku 1939. Oprawę projektował profesor Edward Kuczyński, a wykonał Władysław Strzedziński. Jeszcze za czasów zaboru księgarnia świętego Wojciecha miała nieoficjalnego przedstawiciela swojego w Warszawie, Mateusza Szczepkowskiego. W okresie międzywojennym dyrekcja zakupiła gmach przy ulicy Krakowskiej Przedmieście i tam zainstalowała w roku 1938 własny oddział na szeroką skalę. No niestety wojna go zniszczyła, bo w okresie wojennym dom został całkowicie zburzony i śladu po tym domu nie pozostało. Jeżeli chodzi o oddział wileński, no ten był zainstalowany w 1922 roku, a oddział lubelski w 1923. Lublin mocno, panie, został uszkodzony w czasie wojny, bo bomba padła 2 września w hotel Polonia, w którym się mieściła księgarnia. Została całkowicie zniszczona. Odbudowano ją z tych resztek. W czasie okupacji działała i to bardzo dzielnie. Była tam komórka podziemnej działalności Armii Krajowej. Po wojnie została przeniesiona na Krakowskie Przedmieście.
Warto wspomnieć, że w momencie, kiedy bomba niemiecka spadła na nasz oddział lubelski, jego wystawa była poświęcona drugiemu wydaniu książki Józefa Kisielewskiego Ziemia gromadzi profy. To było pod każdym względem wyjątkowe osiągnięcie księgarni świętego Wojciecha. Może najpierw wspomnę, że to było edytorsko, zupełnie nowatorska rzecz, opracowana przy wykorzystaniu techniki rotograwiurowej, co w tym czasie jeszcze przy wydawnictwach książkowych było rzadkością. Ta książka była poświęcona temu wiekowemu zmaganiu się między Polską a Niemcami o zachodnią granicę. Ona się zaczyna od cytatu z Naruszewicza. Byliśmy nad Łabą, uchylono nas za Odrę, przemoc już się i tam ciśnie. I ta książka wywarła ogromne wrażenie. Ona była naprawdę bestsellerem wtedy i jakoś przygotowała duchowo społeczeństwo polskie na ten wielki przełom, który nastąpił w 1945 roku, kiedy wróciliśmy właśnie na tę Odrę, z której nas już przemoc wyparła i wypierała coraz dalej.
Zbierzmy postaci, o których była mowa. Arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański, Florian Stablewski, herbu Okrza, urodzony we Wschowie w 1841 roku, poseł do Sejmu Pruskiego. Założył przewodnik katolicki, drukarnię i księgarnię świętego Wojciecha. Był członkiem honorowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ksiądz Józef Kłos, urodzony w 1870 roku w Lubaszu, redaktor naczelny przewodnika katolickiego, także poseł do pruskiego sejmu. Wspierał strajki szkolne, wychowawca pokolenia powstańców wielkopolskich. Ksiądz Piotr Wawrzyniak, urodzony w 1849 roku w Wyrzece, działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy. W latach 1902-1910, czyli do śmierci, kierował księgarnią świętego Wojciecha. Dziś pod nazwą Święty Wojciech, dom medialny, kryją się księgarnia i wydawnictwo oraz w bliskim sąsiedztwie Radio Emaus. Redaktorem naczelnym wydawnictwa Świętego Wojciecha jest Agnieszka Korcz. Ta lista, która leży przed Panią, to są plany wydawnicze?
Tak, bo będziemy dzisiaj mówiły o tym, co przed nami, więcej niż o tym, co za nami i o tym, co dzisiaj też chętnie porozmawiam.
Jakie to są propozycje?
To, co my proponujemy w tej chwili wszystkim naszym czytelnikom, wziąwszy pod uwagę tym, że naszą główną misją jest ewangelizacja, to taka perełka, którą przygotowaliśmy pod koniec roku 2023, to jest Nowy Testament, sam w sobie nic jakby nowego. Natomiast nasze dzieło jest wyjątkowe, ponieważ jako jedyne w Polsce na ten moment posiada całą serię infografik. Chcieliśmy uczynić z Nowego Testamentu taką rzecz świeżą. Bardzo długo nad tym pracowaliśmy, ponieważ prosiliśmy biblistów, ekspertów w swoich dziedzinach o napisanie nowych, zupełnie nowych wstępów do wszystkich Ewangelii, do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu i to się pięknie udało, ponieważ nasze wstępy pochodziły z lat, kiedy to tłumaczenie całej Biblii Poznańskiej było dla nas przygotowywane, więc już nie było takie aktualne i do tego dorysowaliśmy autorskie, bardzo dobre merytorycznie infografiki. I to jest taka wartość dodana tego dzieła, bardzo dobrze się wtedy to czyta, o wiele łatwiej się można odnaleźć, ponieważ w tych infografikach mamy linię czasu, mamy mapy, schematy, charakterystyki, rodowody, także bardzo jest to taki świetny przerywnik w czytaniu pisma. To jest jakby takie nasze główne dzieło, które mocno ewoluuje i które mocno rozwijamy i w tym roku, w którym już jesteśmy, chcemy przygotować te wersje Nowego Testamentu w takich innych formach dla seniorów, z powiększoną czcionką, też wybrane infografiki. Nie dajemy całego Nowego Testamentu, tylko wszystkie Ewangelie z dziełami apostolskimi. Taką samą formę przybierze produkt, który przygotowujemy dla młodzieży. I chcemy przygotować im rzecz bardzo wyjątkową, czyli przygotować im również cztery Ewangelie z dziełami apostolskimi, również wzbogacone o infografiki, mapy, schematy, żeby się to świetnie czytało i żeby mogli się odnaleźć w całej historii życia Jezusa. Natomiast dodatkową atrakcją jakby tego wydania, tego egzemplarza będą dodatki specjalne dla młodzieży. Coś, co jeszcze bardziej uatrakcyjni pracę z pismem i odnajdywanie się w piśmie. I to będą związki frazeologiczne, które występują w Nowym Testamencie, będą znane postacie biblijne, będzie słownik pojęć trudnych, bo różne wyrażenia z Nowego Testamentu nie wszystkie są jasne dla młodzieży. Plus miejsce na notatki również przygotowaliśmy. Także będzie to po prostu takie pismo naprawdę młodzieżowe.
A oprócz ksiąg tych zasadniczych, czyli Biblii, Ewangelii, co Państwo wydajecie w tej chwili?
W tym roku mamy ofertę przygotowaną trochę inaczej niż zwykle, powiem szczerze, może dlatego, że mamy też inne czasy, tak? Cały czas jakby też reagujemy na to, czego potrzebują nasi czytelnicy, a jak wiemy teraz potrzebują trochę mentalnego i duchowego wsparcia, bo takie mamy trudne czasy, w których żyjemy. Troszeczkę mniej w tym roku mamy rzeczy takich typu modlitewniki, nowenny, z którymi też słyniemy. Skupiamy się na produktach takich mniejszych, my to nazywamy pomocy duszpasterskie, ponieważ są to małe książeczki, które ksiądz proboszcz kupuje dla swoich wiernych. I albo są to osoby dorosłe, albo są to dzieci. Oprócz tego szykujemy z takiej oferty ogólnej, bo to są książki, które oczywiście są dedykowane osobom wierzącym, ale również przez swoją treść może kupić to każda osoba, również niewierząca. I to właśnie o to nam też chodzi, żeby dotknęła trochę innego nurtu literackiego. Ale to nie chcę zdradzać jeszcze tytułu, bo to w tej chwili przygotowujemy na drugą część roku, przede wszystkim na targi krakowskie. I dużo materiałów dla katechetów.
A jaka jest kondycja w tej chwili wydawnictwa?
No cóż mogę powiedzieć, bardzo dobra. Cóż mogłabym powiedzieć, Pani Barbaro? Ale prawda jest taka, że kondycja wydawnictwa jest bardzo dobra, Planów, pomysłów mamy oczywiście ogromnie dużo, natomiast na pewno nie zaskoczę Państwa tym, że rynek jest kiepski, no trudny, ale nawet rzekłabym kiepski, jak wiemy, już pomijam to, że jaka jest nasza specyfika wydawnicza, ale gdybyśmy byli wydawcą świeckim, też powiedziałabym, że rynek jest kiepski, ponieważ jak wiemy, Polacy nie czytają. Ale ja widzę światełko w tym tunelu, ponieważ z jednej strony dostrzegam szansę dla nas jako wydawcy z wartościami chrześcijańskimi, że ludzie teraz bardzo tego potrzebują, tego wsparcia duchowego, że nie mają takiej odskoczni, żeby uspokoić i serce, i duszę, i umysł, i ta książka może im się do tego bardzo przydać i można ją wykorzystać w ten sposób, czy Słowo Boże, czy książkę religijną, a z drugiej strony uważam, że jeśli chodzi o młodzież, to że robi się trend czytania, że to, co dla nich było takie no, na ostatnim miejscu tak naprawdę, że woleli jednak streamingowane filmy, TikToki i tak dalej, tak teraz widzę taki powrót do książki, bo ich to fascynuje, to jest takie dla nich retro. To jest moda, ale oby trwało jak najdłużej. Na razie trwa 3 lata i mam nadzieję, że rynek się jeszcze rozwinie, że w tej chwili robi się to takie modne, że ja trzymam książkę w dłoni, że już nie mam słuchawek w uszach, jak jadę autobusem do szkoły, ale mam książkę. Niech ta książka będzie już jakakolwiek, ale byle była to książka. Już naprawdę nie mam wymagań, żeby te dzieci czytały coś wartościowego, ale myślę, że wraca we mnie taka nadzieja, ponieważ obserwuję moją córkę, która mając 14-15 lat słuchała tylko audiobooków, co dla mnie było ciężkie do zniesienia, a w tej chwili ona czyta Dostojewskiego, a ma 18 lat. Czyta Fryderyka Nietzsche. Czyta Orwella.
Więc wybiera się na filozofię?
Nie, wybiera się akurat na architekturę wnętrz, ale sama podjęła męską decyzję, że zdaje maturę z filozofii. To jest dodatkowy przedmiot. Więc przerabiam z nią teraz całą filozofię nowożytną, sobie odświeżam. Te książki w domu u nas są, więc była z tego zadowolona, że nic nie musimy szukać gdzieś w bibliotekach. I jestem tym zdziwiona, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, ja byłam bardzo zmartwiona jako matka pracująca w tej branży, że moje dziecko nic nie czyta. W tej chwili jestem zszokowana tym, ile czyta, jakie rzeczy czyta, jak odkryła Dostojewskiego, jak czytała jego całą biografię, jak potrafi powiązać go właśnie z filozofią. No, jestem zaskoczona.
Ale wspomniała Pani o audiobookach. W postaci audiobooków też Państwo pewnie wydajecie książki.
Tak, wydawaliśmy dużo książek w audiobookach. W ostatnich 2 latach nie, ponieważ nasz klient trochę też ewoluuje i nasz profil wydawniczy też lekko ewoluuje pod kątem tego, że no, trafiliśmy, ja takim jako miałam no chyba niestety pecha, że jak objęłam to zaszczytne stanowisko, to trafiła mi się pandemia, potem inflacja, potem wojna i cały czas jakby no, szukam takiego sposobu, żeby dotrzeć do naszych czytelników dobrą drogą, szybką i z taką pozycją, z takimi tytułami, tematami, żeby to dotarło do czytelnika, żeby chcieli chwycić naszą książkę.
Ale Państwo to macie tę najważniejszą księgę, no bo Roman Branszter mówił, że jakby się znalazł na bezludnej wyspie, to by wziął właśnie Biblię, no bo mówi, to jest ta podstawowa księga.
Tylko zapomniał powiedzieć, że Biblię poznańską.
Czyli najstarsze pismo, najstarsze wydawnictwo i najmłodsza kierowniczka.
Ja nie wiem, czy jestem, nie, chyba nie jestem najmłodsza, dziękuję pani redaktor, ale nie jestem najmłodsza. Może najmłodsza stażem, to tak, ale rzeczywiście tak, tu jest ponad 130 lat ogromnej historii, no ogromu, no to się działo, no to pewnie pani nakręciłaby reportaż, który tydzień można by było puszczać cały czas. No ja mam zaszczyt i ogromną przyjemność pracować w wydawnictwie ponad 4 lata. Z ogromną radością. Tworzymy naprawdę piękne rzeczy, jest przyjemność. I takim dziełem mojego życia osobistego to właśnie jest ten Nowy Testament z infografikami, który tu włożyłam tu ogromnie dużo serca i pracy. I podręczniki, bo jakby wydawnictwo Świętego Wojciecha, no to jest, o czym nie wspominaliśmy, bo to nasze słuchacze akurat w tej audycji pewnie niespecjalnie interesuje, ale słyniemy, jesteśmy znani z podręczników do nauki religii, które są na rynku, nie boję się powiedzieć, że najnowocześniejsze i chyba najlepiej trafiają merytorycznie i graficznie do odbiorcy, czyli do dziecka i do młodzieży. To tak, to jest taka nasza druga perełka.
Jaka była Pani droga tutaj do wydawnictwa? Pani jest filologiem?
Nie. To było tak trochę kwestią przypadku, jeżeli wierzymy w przypadki, ponieważ byłam szefem redakcji w wydawnictwie edukacyjnym. I był taki moment, że okazało się, że wydawnictwo Świętego Wojciecha potrzebuje redaktora naczelnego, a byli akurat w tamtym momencie, na początku drogi, budowania i tworzenia podręczników do nauki religii. Nie tworzyłam do tej pory podręczników do nauki religii, ale tworzyłam książki edukacyjne, więc jakby tutaj pod tym kątem tę wiedzę i te umiejętności posiadałam. I po rozmowach z zarządem, po spotkaniach z zarządem okazało się, że chyba się tutaj znalazłam na dobrym miejscu, bo na szczęście podręczniki okazały się ogromnym sukcesem i naprawdę stanowią ogromną wartość, jeśli chodzi o naukę i religii w taki dobry sposób.
Z jednej jesteśmy, dokładnie.
Tak, tu jest jezioro Malta po prawej stronie. Tu mamy Maltę, a dzielnica to jest Rzeszów w Poznaniu. A tu mamy Maltę, także jak się zazielenią drzewa, to tu jest przepiękny widok.
A ulica Hartowo 5. A tam, co to jest? To są...
To jest moja półka chwały. Chociaż nie na wszystkie, nie wszystkie są moimi osiągnięciami, bo to są nagrody Feniks dla wydawców katolickich, które otrzymujemy w Warszawie. Z reguły otrzymujemy jednego, dwa Feniksy, wyróżnienia za książki. I co roku taka nagroda do nas trafia. Zawsze z taką nagrodą wracamy z Warszawy, z targów. Moje są te trzy ostatnie, z trzech ostatnich lat, a reszta to zasługa mojego szacownego poprzednika, księdza Jerzego Sztranca. Ale tak, to są nagrody za książki, które wydajemy.
Gratuluję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Mówiła Agnieszka Korcz, redaktor naczelny wydawnictwa Świętego Wojciecha. Gratulacje także dla arcybiskupa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, kontynuatora dzieła arcybiskupa Floriana Stablewskiego. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. W pierwszej części spotkań towarzyszył mi spotkany przeze mnie na Placu Wolności Jacek Kulm, któremu dziękuję.